Gościem Poranka Wnet Antoni Macierewicz, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Wybory w Stanach Zjednoczonych. Czy pan poseł, czy pan minister obawia się, że zwycięstwo Republikanów to może być osłabienie pomocy Waszyngtonu dla naszej części Europy, dla Ukrainy także?
No, to jest propaganda demokratów, to naturalne, ale niestety także propaganda pana Tuska i jego kolegów, propaganda związana z tym, że to właśnie Republikanie, to właśnie pan prezydent Trump doprowadził do tego, że Polska w latach 16-20 stała się głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, że to właśnie Stany Zjednoczone zamiast na Niemcy postawiły na Polskę i wsparły nas w budowie Europy Środkowej, no, głównej formacji pozwalającej blokować sojusz rosyjsko-niemiecki. To dlatego właśnie formacja pana Tuska tak atakowała i atakuje nieustannie, i to w sposób naprawdę absurdalny i szaleńczy, zarzucając Trumpowi, że jest prorosyjski, etc., etc. To zupełne szaleństwo. Pan prezydent Trump bardzo trafnie po lutym 2022 roku powiedział, że gdyby on był prezydentem, to potrafiłby sprawić, żeby do tej wojny by nie doszło. Może to takie bardzo, że tak powiem, daleko idące sformułowanie, ale nie ma wątpliwości, że pan prezydent Trump jasno demonstrował przez cały czas, że będzie się przeciwstawiał jakiejkolwiek agresji rosyjskiej. Demokraci tego nie robili i stąd ta wojna, tak powiem, Putin uznał, że ta wojna jest pewnego rodzaju dla niego szansą. Prezydent Trump miał rację. Myślę, że on by tę wojnę dużo skuteczniej zablokował. Więc jeżeli pan mnie pyta, czy zwycięstwo Republikanów zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów sprawi, że skuteczniej będziemy blokowali Rosję, to uważam, że właśnie tak jest. Nie mam co do tego wątpliwości.
A z drugiej strony, jak się patrzy na to, co uważa amerykańska opinia publiczna, to da się zauważyć trend niepokojący, trend pewnego zmęczenia wojną. Wyraźnie rośnie odsetek respondentów w obydwu partiach, zresztą, którzy mówią, za bardzo pomagamy Ukrainie. To parę miesięcy temu był znikomy procent, teraz to już jest coraz więcej ludzi.
No, to jest zjawisko, z którym mamy do czynienia we wszystkich krajach zachodnich, także tutaj się proszę temu nie dziwić, dlatego że ta formuła, którą Rosjanie zastosowali po raz pierwszy zresztą w historii państwa rosyjskiego, po raz pierwszy użyli gospodarki jako podłoża do agresji militarnej. Rosja nigdy czegoś takiego nie potrafiła zrobić. Tym razem przygotowując tę agresję od kilkudziesięciu lat, bo trzeba mieć świadomość, czego niestety nawet w Radiu Wnet nigdy nie słyszałem, nie pokazuje się opinii publicznej, że to, z czym mamy do czynienia obecnie, obecna agresja, to nie jest działanie chwilowe, to nie jest działanie doraźne, to nie jest działanie mające jakiś pretekst właśnie doraźny, mający na celu na przykład wyłącznie zaatakować Ukrainę, tylko to jest działanie przygotowywane, no przynajmniej od lat 80. bardzo XX wieku, bardzo systematycznie, bardzo długofalowo, mające na celu zmienić całokształt geopolityki świata. Taka jest rzeczywista, tak powiem, geneza tego, z czym mamy do czynienia. W związku z tym ten podkład gospodarczy, dążenie do stworzenia kryzysu finansowego, gospodarczego, także właśnie świadomościowego, było bardzo skutecznie przez Rosjan przygotowywane przez lata agentura i często ludzie, którzy nie mają często świadomości, że działają na rzecz Rosji, właśnie taka, która polega na atakowaniu rządów, które walczą z Rosją, że tutaj doprowadzają do inflacji, że doprowadzają do pogorszenia sytuacji gospodarczej i tak dalej, zamiast uświadomić społeczeństwu, że mamy do czynienia z największą agresją od czasu 1945 roku, a może nawet dużo dalej idącą niż agresja hitlerowsko-sowiecka z 1939 roku. To jest rzecz, którą musimy uświadomić całemu społeczeństwu i głęboko mam nadzieję, że Radio Wnet będzie to pokazywało. Jest olbrzymi materiał informacyjny, który pozwala to zrobić. No, na przykład to, że w Polsce nie dopuszczono po roku 1989 do dekomunizacji, że Polsce nie dopuszczono do tego, by zwrócić własność Polakom i pozostawiono strukturę, która stworzyła z dawnego aparatu komunistycznego, aparatu służb bezpieczeństwa, strukturę własnościową w Polsce, etc., etc. No to są właśnie sprawy, które trzeba Polakom uświadamiać, podobnie zresztą jak Amerykanom różne analogiczne, choć inne strukturalnie rzeczy, ale pokazujące, iż mamy do czynienia, powtarzam, z największą wojną XXI wieku, najbardziej dramatycznie zagrażającą każdemu człowiekowi i każdemu wolnemu narodowi.
Polski rząd robi wystarczająco dużo, jeżeli to jest tak bardzo egzystencjalne zagrożenie, to czy polskie państwo nie powinno działać w innym trybie, bo zdaje się, że nasza administracja rządowa działa w trybie dość zwyczajnym.
No, jeżeli pan posłucha wypowiedzi nieustanne przecież, zwłaszcza w ostatnim czasie pana prezesa, premiera Kaczyńskiego, czy pana premiera Morawieckiego, nie mówiąc o innych osobach, to my tłumaczymy właśnie, że jak wygląda rzeczywistość. Niestety media robią coś dokładnie odwrotnego.
Ale to są słowa. Rząd ma instrumenty, rząd ma narzędzia.
Nie, to nie są
narzędzia.
O, nie, pan nie ma racji. To nie są słowa, dlatego że jest wręcz odwrotnie. To jest cała infrastruktura mająca na celu zabezpieczenie poziomu życia społeczeństwa. Pan się myli, niech pan nie mówi, że to są słowa. To są czyny, tylko media niestety właśnie atakują to jako wyłącznie słowa. Nie pokazują skali czynów. Proszę sobie uświadomić, że na przykład
skala czynów jest taka, że
dla samorządów, zwłaszcza wiejskich, zwłaszcza środowisk tych, które były najbardziej przez komunistów i postkomunistów niszczone, są gigantyczne, największe w XXI wieku. Są olbrzymie wydatki podnoszące poziom życia polskiej prowincji. Ale tego się nie mówi, to się ukrywa albo się wręcz wyśmiewa. Ten atak na samorządy ze strony mediów lewicowo-liberalnych, wtedy kiedy to samorządy zostały wskazane jako potencjalny i już dzisiaj największy czynnik, który będzie przekazywał węgiel społeczeństwa. Przecież jest to rozwiązanie, które daje najskuteczniejsze działanie gwarantujące, że ten węgiel nie będzie przedmiotem korupcji, tylko będzie naprawdę dostarczany ludziom i zabezpieczy bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo poszczególnych rodzin w sytuacji zagrożenia zimy. To była naprawdę znakomita decyzja. Tymczasem większość mediów to atakowała i doprowadzała do tego, że część samorządów się w to dała zaangażować. Na szczęście teraz już to odeszło, ale niech pan sobie przypomni, co się działo miesiąc temu w mediach w tej sprawie. A to rozwiązanie, powtarzam, było najbardziej społecznie skuteczne i sprawiedliwe i dające szansę zabezpieczenia społeczeństwa.
Panie ministrze, panie pośle, kwestia Unii Europejskiej, ona wraca jak bumerang, a dokładnie wraca cały czas pomysł kolejnej próby porozumienia się z Komisją Europejską. Pan minister, pan poseł wierzy, że tym razem uda się odblokować środki z KPO w ramach kolejnego kompromisu z Komisją Europejską?
No, ja nie wiem, co to znaczy kompromis. Kompromisu, my kompromis już zrobiliśmy bardzo, bardzo, bardzo daleko idący. Ja w tej sprawie naprawdę uważam, iż stanowisko pana prezydenta Dudy jest nie tylko jednoznaczne, ale naprawdę absolutnie trafne i to jest kierunek, w którym należy iść.
A słowa pana premiera, który mówi o możliwym jakimś kolejnym doprecyzowaniu przepisów, o tym mówi też rzecznik rządu, trochę ganiąc Solidarną Polskę, wskazuje Piotr Müller, że język Solidarnej Polskiej nie jest językiem kompromisu. Widać, że jest w rządzie taki ośrodek, który chce raz jeszcze spróbować porozumienia z panią Ursulą von der Leyen.
Ale co znaczy raz jeszcze porozumienia? Bardzo proszę.
Panie
bardzo
pośle, proszę, to panie, jest pana premier, panie, a nie mój premier. Ja panu posłowi panie, premiera nie wybierałem. To proszę o egzegezę tych słów.
Proszę mi wybaczyć, pan Mateusz Morawiecki nie jest moim premierem, jest premierem Rzeczpospolitej Polskiej i jestem głęboko przekonany, że jest także pana premierem, podobnie jak wszystkich Polaków, bez względu na kierunek polityczny, który państwo reprezentujecie, więc bardzo proszę takiej formuły nie przyjmować, bo ona jest po prostu antypolska, więc
ale
proszę tak nie mówić.
Nie siedzę jako zaplecze parlamentarne pana premiera, a pan poseł tak.
Za to, no ale siedzi pan jako zaplecze medialne, mam nadzieję.
Ale nie premiera.
Polski. W związku z tym powinien pan wspierać ten rząd, bo nie ma, proszę pana, nie ma, proszę państwa, alternatywy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, do rządu Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście łącznie z Polską Solidarną nie ma co do tego cienia wątpliwości. To jest formacja, która bardzo trafnie od lat pokazuje zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia i warto sobie to uświadomić. Należy cenić tę formację i ten kierunek działania, który oni, bo czasami ich sformułowania są rzeczywiście, można powiedzieć czasami, że nie na miejscu w danym momencie danej taktyki, ale to jest inna zupełnie sprawa. Ale jeśli chodzi o kierunek działania, ta formacja bardzo dobrze go przedstawiała i w tym kierunku zdecydowanie nie, przecież idzie także Prawo i Sprawiedliwość.
Będę się posiłkował cytatem
pan
z pana premiera.
Wywiad pana prezesa Kaczyńskiego sprzed chyba 3 tygodni mówiącego, że dosyć ustępstw.
A premier mówi tak, jeden z punktów, który jest dyskutowany, on jest w naszym odczuciu zupełnie nie narusza, no on zupełnie nie narusza aktualnego stanu prawnego. Jeżeli z drugiej strony jest taka prośba, aby doprecyzować pewien stan prawny, to zastanowimy się również nad tym, mówi premier Morawiecki.
Proszę,
więc
panie,
coś będzie jakaś kolejna nowelizacja.
W zakresie taktyki wszystko czasami w polityce jest dopuszczalne, ale między taktyką a strategią, między tym, co się deklaruje, a tym, do czego się dąży, czasami w polityce bywa różnica, więc proszę pozostawić politykom tej, tak powiem, pozycji, co pan premier, możliwość dążenia do rozwiązywania problemów, jakie przed Polską stoją, dlatego, bo ostatnie lata pokazują, iż żadna inna formacja tak skutecznie Polski nie broniła, jak właśnie formacja Polskiej Zjednoczonej Prawicy.
Antoni Macierewicz, gościem Radia Wnet, zdaniem pana ministra jest w ogóle szansa, żeby Bruksela uruchomiła środki dla Polski przed wyborami? Rok do wyborów został niemalże równo.
Znaczy, panie redaktorze, ja już przywołałem tutaj stanowisko pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mogę powiedzieć tylko, że należy także przywołać stanowisko pana Jacka Sariusza Wolskiego, który bardzo jasno zarysował, jaka taktyka powinna być podjęta, żeby skutecznie działać wobec obecnej polityki kierownictwa administracyjnego Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że jeżeli te rozmowy obecnie nie dadzą skutku, to właśnie ten kierunek będzie zrealizowany, czyli kierunek ofensywny pokazujący bezprawie tych środowisk administracyjnych, które łamiąc prawo Unii Europejskiej, które próbując zniszczyć Unię Europejską i przekształcić w istocie w państwo niemieckie, w imperium niemieckie, które później doprowadziłoby do sojuszu z Rosją i zniszczyło nie tylko niepodległość Polski, ale zniszczyło w ogóle Europę, że ten kierunek jest w działaniu właściwy i że prawdopodobnie do tego kierunku będziemy musieli prędzej czy później sięgnąć, jeżeli te rozmowy nie dadzą skutku. Ale jak będzie? No jak to w polityce? Ja nie mam zamiaru teraz rozstrzygać tej kwestii. Chcę tylko wskazywać, jaki kierunek wydaje mi się, że przed nami jest taki, do którego musimy się przygotować.
To jeszcze jeden ostatni wątek w naszej rozmowie. Na ile zdaniem pana posła, pana ministra, Polska jeszcze jest w stanie wspierać militarnie Ukrainę? Pojawiły się informacje niesprawdzone, że gdzieś pod Chersoniem pojawiły się czołgi PT-91 twardy przekazane siłom zbrojnym Ukrainy. Polska ma jeszcze możliwości, żeby wydatnie wspierać walczącą Ukrainę?
Tak, oczywiście. Polskie możliwości są, tak powiem, olbrzymie. Te, które realizujemy, nie mówię, że te, które są przed nami, ale te, które dotychczas realizujemy, to jest wielkie poświęcenie całego narodu, wielka determinacja rządu. Oczywiście kosztuje to nas bardzo, bardzo dużo w sensie gospodarczym przede wszystkim, ale także w sensie militarnym. Przekazujemy Ukrainie, żeby bronić Polski, bo przecież taka jest tego, taka praktyczna funkcja. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że my dajemy czy też przekazujemy tę broń oraz inne środki wsparcia, które pomagają wyłącznie Ukrainie, ale zmniejszają polskie bezpieczeństwo. Odwrotnie, skuteczna walka Ukraińców broni Polskę. Taka jest przecież oczywista diagnoza obecnego stanu rzeczy. Im dłużej utrwala się niepodległość Ukrainy, tym bardziej wzrasta nie tylko bezpieczeństwo Polski, ale przede wszystkim wydłuża się czas pozwalający wzmocnić i zbudować silną, skuteczną dla obrony armię polską. Zamówiliśmy olbrzymie w stosunku do w ogóle historii Polski zbrojenia, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Ukrainie, no ale jest oczywiste, że one dotrą do Polski nie jutro i nie pojutrze, tylko w pewnej przestrzeni czasowej. W związku z tym im dłużej, powtarzam raz jeszcze, Ukraińcy walczą o swoją niepodległość i wzmacniają swoją niepodległość, tym jest większa szansa, że zbudujemy tak silne wojsko, które gdyby doszło do agresji na Polskę, będzie w stanie przeciwstawić się Rosji. To jest naprawdę, w związku z tym wsparcie Ukrainy jest wsparciem Polski. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę i nie budować takiej alternatywy, jak w swoim pytaniu pan zadał, bo to po prostu jest niezgodne z prawdą.
Same złe pytania, ale odpowiedzi może były lepsze. Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, ja bardzo cenię pana pytania, dlatego, bo powtarza pan pytania TVN-u i różnych innych antyniepodległościowych formacji po to, żeby móc skutecznie na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi są jasne.
Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, były minister obrony narodowej, marszałek senior. Dziękuję bardzo za rozmowę.